Pewnie bracia i siostry wiele razy słyszeliście, czy w kazaniach, czy w jakichś ewangelizacyjnych momentach takie pytanie, które zadawali kaznodziejowie, misjonarze, ewangeliści. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Ciekawe pytanie, tak proste, zdawałoby się banalne, ale bardzo istotne. Ale dzisiaj kazanie nie będzie na temat, kim dla ciebie jest Jezus osobiście, ale kim dla ciebie jest Bóg? Pozornie pytanie bardzo podobne, ale troszkę inne. I dzisiaj chciałbym, abyśmy na tym się skoncentrowali. Kim dla mnie i dla ciebie osobiście jest Bóg, o którym dzisiaj dużo śpiewaliśmy? Myślę, że tak trochę może przypadkowo, ale to nie są przypadki, że większość chyba pieśni dzisiejszych uwielbiających było poświęconych Bogu Wszechmogącemu, Królowi Nieba. Kim jest dla mnie osobiście Bóg? I chciałbym skorzystać z psalmu 62 i chciałbym przeczytać większą część tego psalmu. Właściwie przeczytajmy cały, cóż, 13 wersetów, nie będzie to przecież długi tekst. Księga psalmów, 62 psalm, jest to na melodię Jedutuna psalm Dawida. Czytam w tym najnowszym przekładzie. Jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy. Jemu zawdzięczam zbawienie. Tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą, dlatego nic mną nie zachwieje. Jak długo będziecie wygrażać człowiekowi, wy wszyscy, którzy chcecie jego zguby? Jesteście pułapką, jak przechylona ściana, jak mur na wpół przewrócony. Bo myślą tylko o tym, jak zdeptać ludzką godność. Chętnie korzystają z kłamstwa. Ich usta zawsze skore są do życzeń szczęścia, wnętrze zaś kryje przekleństwa. Jedynie w Bogu ucisz się, ma duszo. W Nim źródło mojej nadziei. Tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą i nic mną nie zachwieje. Na Bogu opiera się moje zbawienie. W Nim ma nadzieję chwały. On gwarantem mej mocy. On moim ratunkiem. Ufaj Mu, Jego ludu, zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. Ludzie natomiast są tylko tchnieniem. Ich wiarygodność jest złudna. Na wadze podnoszą się w górę. Razem wzięci są mniej pewni niż mgła. Nie ufajcie przemocy. Grabież to nie droga do bogactwa. A gdy się ono mnoży, nie wiążcie z nim swego serca. Bóg przemówił raz jeden. Zrozumiałem jednak dwie sprawy. Że moc przynależy Bogu, jesteś zaś, Panie, łaskawy i że Ty odpłacasz każdemu stosownie do jego podstawy. Wiele lat temu pisałem pracę magisterską na etnografii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisałem monografię na temat poetki ludowej z Chełmszczyzny, z mojego terenu, z którego się wywodzę. Fascynująca postać prostej kobiety, która skończyła 4 klasy szkoły podstawowej, ale okazała się niezwykle utalentowaną poetką i artystką ludową. Zebrałem wiele materiałów o niej. Przeczytałem wszystko, co było można przeczytać na jej temat. Zaznajomiłem się oczywiście z jej twórczością poetycką, bardzo piękną, bardzo urzekającą w swojej prostocie, w swoim liryzmie. A więc jakby poznałem tę kobietę ze względu na jej twórczość, na jej życie, wiedziałem o niej bardzo wiele. Ale nie poznałem jej osobiście. Dlatego, że kiedy pisałem o niej tę pracę, to ona już nie żyła. A więc nie miałem z nią żadnego kontaktu. Nic mnie z nią nie łączyło, poza wiedzą o niej, którą nabyłem, którą zdobyłem i to, co zdołałem wtedy przebadać, jeżeli chodzi o jej twórczość poetycką. Podobnie, bracia i siostry, jest z Bogiem. My możemy znać Boga, możemy wiedzieć o Bogu, możemy czytać o Bogu, możemy mieć naprawdę sporo wiadomości na temat Boga, ale to nie znaczy, że to jest wszystko, czego Bóg od nas oczekuje. Bóg chce, abyśmy Go znali osobiście, żebyśmy Jego doświadczali, żebyśmy z Nim przeżywali coś bardzo szczególnego. Tym bardziej, że problem polega na tym, że przecież tego Boga nikt z nas nie widział. I cały fenomen polega na tym, żeby tego Boga nie tylko poznać w sensie wiedzy, ale doświadczyć, poznać osobiście. Czuć na własnej skórze, że ten Bóg jest, że ten Bóg jest blisko mnie, że ten Bóg mnie tuli do siebie, że ten Bóg mnie prowadzi, że ten Bóg jest naprawdę realny, choć jest duchem, a w tym realnym świecie tak trudno jest wierzyć w takie rzeczy. Choć z drugiej strony ludzie bardzo za tym tęsknią. Kiedy czytam Psalm 62, widzę Dawida, który próbuje opisać, kim dla niego osobiście był Bóg. I w tych kilku zdaniach zawiera się bardzo dużo treści. Drugi werset i również siódmy werset potem powie to samo, szósty werset powie to samo, powtórzy dwa razy. To jest jakby refren w tym psalmie, który jest w końcu tekstem pieśni, którą śpiewam. Jedynie w Bogu. Jedynie w Bogu. Drugi werset. Trzeci werset. Tylko On. I to jedynie, tylko On świadczy o tym, że dla Dawida Bóg był jedynym prawdziwym i żywym Bogiem. Kiedy na sesji ostatniej w Bielsku Podlaskim studiowaliśmy pierwszy list do Koryntian, to zwróciliśmy uwagę na wierzących, którzy tam byli nowym kościołem, świeżym kościołem, którzy mieli swoich wielu bogów, ponieważ żyli w świecie pogańskim. I tam przeczytaliśmy, tylko przypomnę, ale pozostańmy w tym psalmie 62, tam nie zamykajmy Biblii, tu tylko zacytuję ważną rzecz. Mianowicie w 8 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, 4 werset i dalej powiada tak, apostoł Paweł. Jeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, wiemy, że poza jednym, tu z dużej litery, nie ma we wszechświecie żadnego bóstwa, ani żadnego Boga. I chociaż są tak zwani bogowie w niebie czy na ziemi, a jest takich bogów i panów rzeczywiście wielu, to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy. Oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i przez którego my istniejemy. Jest jeden Bóg. No z pozoru moglibyśmy powiedzieć, no ale to banał, pastorze, no to wszyscy wiemy. Tylko prawda jest taka, że nie zawsze tak naprawdę jesteśmy przekonani, że nie ma innych bogów. Czasem szatan nas podszeptuje, ale może są inne siły, ale może są jakieś demoniczne siły, może są jednak inni bogowie, do których trzeba się modlić, do których trzeba wołać, których się trzeba bać. Nie ma innych bogów. I to, od czego psalmista zaczyna, to mówi jedynie w Bogu. I w Nim, poza Nim nie ma nic. Może kiedyś miałaś innych bogów. Ja zostałem wychowany już w rodzinie wierzącej. To dla mnie może to nie jest takie problematyczne. Ja zawsze byłem uczony od dziecka, że jest jeden Bóg. Ale może miałaś kiedyś innych bogów. Innych ludzi, do których modliłeś się, czy modliłaś. Bałeś się. Jeden, jedyny Bóg jest we wszechświecie. I Dawid od tego zaczyna. W wersecie drugim i trzecim i szóstym, przepraszam, powiada tak. Jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy. W szóstym powtarza. Jedynie w Bogu ucisz się ma duszo. Uciszenie duszy. Czyżby tylko w Bogu było uciszenie duszy?
Przecież alkohol może uciszyć duszę. Przecież narkotyk może wprowadzić mnie w niezły nastrój. Przecież seks może mi sprawić jakąś odmianę i wpłynąć na moje dobre samopoczucie. Może jakieś hulaszcze życie, które prowadzę. Może gry komputerowe. A może wreszcie samotnia, że się zamknę w swoim pokoju, w swoim świecie. Mam inne sposoby na uciszenie swojej duszy. Dawid mówi jedynie Bogu. Wszystko to w jakiś sposób, różne sposoby ludzie używają, żeby uciszać swoją duszę. Krzyczącą czasem, głodną Boga. Ludzie próbują na różne sposoby. Ale Dawid przeżył Boga na tyle, żeby stwierdzić, że tylko w Nim jest prawdziwe uciszenie. Takie głębokie, takie prawdziwe, nie chwilowe. Bo te rzeczy, o których wspomniałem, one chwilowo potrafią uciszyć, uspokoić. Prowadzić nas w jakiś iluzoryczny świat rozkoszy i relaksu. Dawid mówi, że w Bogu tylko jest uciszenie mojej duszy. Jedynie w Nim. Jedynie w Nim. A potem w drugim wersecie i w ósmym powiada jeszcze coś ważnego, bardzo ważnego o Bogu. Jemu zawdzięczam zbawienie. Ósmy werset. Na Bogu opiera się moje zbawienie. Czyżby tylko w Bogu było zbawienie? I znowu, a może są jeszcze inni bogowie? Niektórzy powiadają, przecież do tego Boga wiedzie wiele dróg. A zresztą ten Bóg, my Go sobie możemy nazywać. Jedni nazywają Go Allahem, drudzy nazywają Go Buddą, trzeci nazywają Go Bogiem Jahwe. A jaka to różnica? A do Boga różne drogi prowadzą. Dawid mówi, że jedynie w Nim, jedynie w Bogu Jahwe jest moje zbawienie. Jedynie w Nim, nie ma innych zbawicieli. A może ja przez uczynki dam radę się zbawić? Przecież żyjemy w świecie, gdzie wbite to jest w umysł człowieka, że na to zbawienie możemy zapracować, zasłużyć, że tak na dobrą sprawę to od nas zależy, czy my będziemy zbawieni. To my się sami zbawiamy, czy potrzebujemy Zbawiciela i zbawienia. Biblia nam nie pozostawia żadnej wątpliwości. Łaską jesteśmy zbawieni. I to czyj dar? Od kogo ten dar zbawienia jest? Sam mogę się zbawić? To jest dar od Boga. Nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. I na nowo musimy sobie uświadamiać, naprawdę nie ma innej drogi i możliwości zbawienia, jak tylko w Bogu. Tylko w Bogu jest uciszenie duszy i tylko w Bogu jest moje zbawienie. Tylko w tym jedynym Bogu. Nie ma innej drogi. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, mówił Pan Jezus, Syn Boży, Bóg wcielony. A więc jedyny Bóg, uciszenie duszy, zbawienie. A potem trzeci i siódmy werset dalej kontynuuje Dawid, opisując tego Boga, jakiego go doświadczył. Nie tylko wiedział, ale doświadczył tego Boga. Tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą. I siódmy werset. Tylko On mą opoką, moim wybawcą, moją twierdzą i nic mną nie zachwieje. Ależ burzę ten człowiek przeżywał, ależ dramaty ten człowiek przeżywał, ależ grzechy ten człowiek popełnił. Nie było to życie łatwe, ale stwierdza Dawid, być może po tych wielu przeżyciach, że tylko Bóg jest moją opoką i twierdzą. I mówi to w kontekście tych ludzi, których opisuje. Jak długo będziecie wygrażać człowiekowi, werset czwarty. Wy wszyscy, którzy chcecie jego zguby, jesteście pułapką, jak przechylona ściana, jak mur na wpół przewrócony. Myślą o tym, jak zdeptać cudzą godność. To, co tu pisze Dawid, on tego wszystkiego doświadcza od innych ludzi. A miał doradców, był wielkim królem, miał przyjaciół, którzy go wspierali, ale zrozumiał, że na człowieku nie można polegać. I 10 werset powiada, ludzie natomiast są tylko tchnieniem, ich wiarygodność jest złudna, na wadze podnoszą się w górę razem wzięci, są mniej pewni niż mgła. I Dawid zrozumiał, że Bóg jest też jedyną pewną opoką i twierdzą, pewnym fundamentem, na którym może się oprzeć. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. I on się tego nauczył, że tylko Bóg jest prawdziwą opoką. Dobrze mieć przyjaciół, dobrze mieć kochanego męża, kochaną żonę, dzieci, które wspierają, przyjaciół w wierze. Dobrze mieć, ale Boga przede wszystkim. Tego, który jest taką twierdzą, która nigdy nie zawiedzie i nigdy nas Pan Bóg nie zostawi samych. Jakież to jest wielkie, kiedy człowiek ma takie poczucie, że na Bogu swoim może się oprzeć. I nic mną nie zachwieje, powiada Dawid. Czasem ten wiatr wieje, czasem z trudem utrzymujemy równowagę, ale Dawid mówi, nic mną nie zachwieje, bo ja stoję na gruncie mojego Boga i Jemu ufam bezgranicznie. Takiego Boga trzeba doświadczać, my Go nie widzimy oczyma, ale czy czujemy ten fundament, czy czujemy tą mocną skałę pod swoimi stopami, mocniejszą niż tutaj to miejsce, na którym stoję. Opoka i twierdza. Na kim się opierasz? Kto jest twoim oparciem? Czasem opieramy się na ludziach, ufamy ludziom. Na kim się tak naprawdę opierasz? Do kogo masz największe zaufanie? Bo problem jest taki, że czasem mamy do ludzi większe zaufanie niż do Boga. Ponieważ tego Boga nie znamy na tyle, żeby Mu pełni ufać. Tego Boga, którego nie widzieliśmy. Ludzie nam czasem mówią, a co Ty tak ufasz temu Bogu? A widziałeś Go kiedyś na własne oczy? No i ludzie nie rozumieją, że nasze życie z Bogiem jest w kategoriach duchowych. Że nie muszą oczy widzieć, żeby stopy mogły czuć, że stoję na silnym, mocnym fundamencie, na silnym gruncie. W 3 i 7 wersecie on moim wybawcą, powiada psalmista. On moim ratunkiem, werset 8. W nim mam nadzieję chwały, on gwarantem mej mocy, on moim ratunkiem. Tak Dawid doświadczał Boga, który jest wybawcą i wybawiał go z kłopotów, wybawiał go z wielkich pułapek, jakie zastawiali na niego wrogowie. Ileż razy było zagrożone życie Dawida? Pamiętamy, jak czytamy Stary Testament, to widzimy, jak często upokorzony, on wielki król, musiał uciekać przed własnym synem. I byli ludzie, którzy pluli na niego, rzucali w niego kamieniami. On mówi, w Bogu jest, Bóg jest moim wybawcą. I upokorzony wychodził z Jeruzalemu, by wracać jako triumfujący król. Ileż razy Bóg wybawiał, Bóg był ratunkiem dla niego, ratunkiem i wybawcą z choroby, z doświadczenia, z nieszczęścia. Czy Bóg jest jedynym ratunkiem? Czy tak Boga doświadczasz, siostro i bracie, że On jest twoim wybawcą w różnych sytuacjach, w różnych kłopotach, w różnych niebezpieczeństwach, kiedy śmierć zagląda w oczy, kiedy od śmierci było tyci-tyci i wtedy mówisz, miałem szczęście, ale czwarta miałem. Czy też padasz na kolana i mówisz, Boże, to Twoja święta ręka. To Twoja święta ręka. Bo jesteś mi wybawcą i ratunkiem. Jeśli dzisiaj jestem w jakimś problemie, to wierzę w Boga, że On mnie wybawi. On mnie wydobędzie z tego dołu. On mnie z tej doliny cienia śmierci wyprowadzi, bo to jest mój jedyny Bóg. I tylko na Nim polegam. Taką wiarę widzę w Dawidzie, który pisze w 62 psalmie o swoim Bogu. I wreszcie w 6 wersecie jeszcze coś mówi. Mianowicie, że Bóg jest źródłem mojej nadziei. W Nim źródło mojej nadziei. Nadzieja to zawsze wiąże się z przyszłością. Kiedy myślimy o przyszłości, jaką? Mamy nadzieję? Jaką nadzieję? I na co nadzieję? I z kim wiążemy tę nadzieję? Na czym opieramy tę naszą nadzieję doczesną? A w 8 wersecie znowu o nadziei mówi Dawid i powiada: na Bogu opiera się moje zbawienie, w Nim ma nadzieja chwały. Dawid miał nadzieję tę doczesną w Bogu i w tym sensie był takim Bożym optymistą, ale ma też nadzieję w Bogu na wieczność. Ma nadzieję chwały tego, że będzie kiedyś z Bogiem razem wiecznie w Jego domu. I będzie doświadczał tej chwały i oglądał Bożą chwałę na własne oczy i Boga zobaczy na własne oczy. Powiada: Tyś, Boże, źródłem mojej nadziei. Nadzieja matką głupich ci powie nie jeden. A jaką tu nadzieję mieć? A co nas może spotkać? Kometa nadciąga. I ludzie będą wmawiać, że nie ma nadziei, nie ma co liczyć. Emeryturę, myślisz o emeryturze, przecież zobacz, co tam będzie, ty nic nie dostaniesz. Tak ci świat będzie mówił, tak ci diabeł będzie mówił, żebyś tracił nadzieję, ale mówi: ale mnie w Bogu jest nadzieja i na emeryturę, i na przyszłość, i na to, że kometa nas minie, a jeśli walnie w tą naszą ziemię, to walnie, jeśli tak Bóg zaplanował. Zresztą walnie w ocean, o tym mówi Księga Objawienia, pytanie tylko kiedy i która. Ale ja mam nadzieję w Bogu, bo czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy, do Boga należymy. Moja nadzieja jest w Bogu i moja przyszłość jest w Bogu, moja wieczność jest w Bogu. I to jest właśnie perspektywa Dawida. I na jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę w końcówce wersetu 8, gdzie Dawid mówi tak: na Bogu opieram się moje zbawienie, w Nim ma nadzieja chwały, On gwarantem mej mocy. Gwarantem mej mocy. I w 12 wersecie tam dodaje: moc przynależy, czy moc należy do Boga. On gwarantem mej mocy, mej siły życiowej, witalnej. A czyżby tylko Bóg był gwarantem mojej mocy i siły? A może jednak siłownia, fitness, trening, dobra dieta, rower, góry. Weź się za siebie, będziesz silny, ale musisz to wytrenować. Ciało tak. Ale nam chodzi o jeszcze większe siły, o duchowe siły, żeby umieć sprostać tym wyzwaniom, które na nas czekają. Źródłem i gwarantem mojej mocy jest mój Bóg, powiada Dawid. Nie siłownia, nie trening psychologiczny, który może poprawić twój nastrój, pozwolić ci poznać siebie, to jest bardzo pomocne, bardzo cenne, ale my potrzebujemy jeszcze czegoś więcej. Tego duchowego wigoru, którego potrzebujemy. Izajasza 40, 31. Pamiętacie? Nabywają sił i stają się mocni i silni jak orły. Kto? Ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Biegną i ustają. Mają siły od Pana. Czy to, że ci się chce wstać rano? To, że myślisz z jakimś perspektywą przyszłości, od kogo masz te siły? A czasem potrafimy być bezsilni, słabi, czasem chorzy. Ale chodzi o tę siłę wewnętrzną, która mówi: ja wiem, po co żyję. Bo Bóg mnie stworzył po to, żebym mu oddał chwałę i choćby miał nic nie robić cały dzień, ale oddać mu chwałę, to już spełnię swoje zadanie podstawowe, dla którego Bóg mnie stworzył. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Choćby po to mam otworzyć oczy, żeby powiedzieć: niech się święci, Boże, Twoje imię. Bo On po to mnie stworzył. To jest gwarant mej mocy. Oczywiście, kiedy mówimy o mocy, o sile, chodzi o naszą kondycję fizyczną, duchową, emocjonalną. To, żeby się nam chciało pracować, służyć Bogu, służyć innym. To wszystko, ta moc jest nam potrzebna. Ale kiedy myślałem o tym psalmie, to stanął przede mnie obraz wielkiego króla Dawida, leżącego na podłodze w domu. W milczeniu padł przed Bogiem na twarz. Pamiętacie ten moment, kiedy zachorowało jego dziecko? Dziecko, które miał z Batrzebą. O takiej też mocy myślę. Mocy, która jest w stanie nie tylko dodawać mi sił i energii, ale mocy, która może mnie powalić na ziemię. Ponieważ jako grzeszny człowiek potrzebuję takiej Bożej mocy, która skruszy moje serce. Mocy, która spowoduje, że autentycznie będę pokutował i żałował za swoje grzechy. Błagał przed Bogiem o łaskę, o miłosierdzie, choć wiedział, że nie ma prawa Boga o to prosić, ale leżał na ziemi i słudzy byli przerażeni. A kiedy dziecko zmarło, to jeszcze bardziej się bali o swojego króla, bo myśleli, że straci zmysły, bo kochał to dziecko. Ale kiedy zmarł, on się domyślił, kiedy szeptali. Pamiętacie ten moment? I wstał. Ale gdzie poszedł? Gdzie poszedł, jak wstał? Zabiłeś mi dziecko, Boże! A on poszedł do świątyni, do Boga, na spotkanie z Bogiem, by oddać Mu chwałę. Bo on wiedział, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bogiem, który jest Jego mocą. Mocą, która Go powaliła. I czasem może za rzadko mówimy o tego rodzaju mocy, którą niech Bóg okazuje w naszym życiu. Że kiedy coś jest we mnie źle, dotknij mnie, Panie, to mnie powal na ziemię, abym zrozumiał, że złą drogą kroczę. Myślę, że Dawid doświadczył i takiej mocy Pana. Nie tylko mocy, kiedy zwyciężał obce armie, ale też mocy Bożej, która go powaliła. Ale to powalenie Boże posłużyło temu, że pokutował, że mógł wstać z tego upadku, wyznać grzechy Bogu i pozostać nadal miłym Bogu człowiekiem, według Bożego serca. Doświadczasz takiej mocy czasami? A może boisz się takiej mocy Bożej? Dawid mówi, Ty jesteś moją mocą. Moją mocą. I na koniec jeszcze 93 psalm, tylko w kontekście tego momentu. Psalm 93, 13 do 16. Coś tu się pomyliłem, chyba źle zapisałem. No gdzieś widzicie, jak się nie sprawdzi notatek, to można się pomylić. No nic, zostawmy to. 91, 13 do 16. Co tam czytamy? Nie. Werset 9, który jest konkluzją psalmu 62. Co mówi psalmista w końcu w wersecie 9? Ufaj mu jego ludu zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed nim to, co ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. Bracie i siostro, przyjacielu, życzę sobie i Tobie, aby Bóg był dla Ciebie jedynym Bogiem, aby Bóg był dla Ciebie uciszeniem duszy, aby Bóg był Twoim zbawieniem jedynym, Twoją opoką i twierdzą, Twoim wybawcą i ratunkiem, źródłem nadziei, gwarantem Twojej mocy, która Ci doda sił, ale która też powali, kiedy trzeba, żebyś pokutował. Tego życzę Tobie i sobie, bracie i siostry. Bo można by zadać sobie pytanie, kim dla Ciebie jest Bóg w tym kontekście? Kim jest na dzisiaj? Co o Nim wiesz? A co z Nim, czego z Nim doświadczyłeś razem? Jak Go doświadczasz w codziennym życiu? Bo przecież nie widziałeś Go na oczy. Nie chcę, żeby Bóg był abstraktem, był pięknym słowem w tekstach wyświetlanych pieśni i śpiewanych. Żeby Bóg był Bogiem jedynym. Nie ma innych bogów. A jeśli nie masz Boga z dużej litery to nie masz nic, bo nie ma innych bogów. Sam też nie jesteś wystarczalny. Niech będzie uciszeniem twojej duszy i mojej duszy. Niech będzie tą mocą, która będzie nadawać sens i dynamikę naszemu życiu. Niech nam błogosławi nasz Bóg Wszechmogący, w Trójcy Jedyny. Amen. Zachęcam do modlitwy. Powstańmy może. Niektórzy już z was modlili się głośno, ale może ktoś jeszcze z was chciałby zawołać do Pana swojego Boga i wyznać, że On jest jedynym i nie ma innych tak wspaniałych jak On. Zachęcam do modlitwy. Tak, Panie Boże.
I w tym takim powiewie ciepłego wiatru i deszczu, który budzi życie wiosną, wszędzie jest Twoja moc, Panie. Tak Ci za to dziękuję. Panie, kształtuj nas, pokazuj nam i chowaj nas w swojej bojaźni, żebyśmy nie musieli być złamani przez Ciebie, bo zeszliśmy z Twojej drogi, ale Panie, żebyśmy byli posłuszni Ci. Bądź, Panie, wywyższony.
Tak,
Ojcze. Bo jesteś tego godzien
naprawdę. Amen. 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 Tak, Panie.
Na to Królestwo Spójne. Dziękuję Ci, Panie, też za to, że Twoje Królestwo obejmuje nas wszystkich, tych, którzy Ciebie poznali, dla których Ty jesteś Bogiem doświadczonym, nie Bogiem tylko, z którym wiemy. Dziękuję Ci za Twoje Słowo, które nam zostawiłeś, którego możemy poznać.
Tak, Panie.
Za to, że jest to nasz fundament, który jest stały, którym możemy ufać. My się nie zmienimy, że wszystko wokół nas się zmieni.
Amen. Tak, Panie. O, wysłuchaj,
nie
Boże.
Nie pozwól mi, Panie, błądzić, bo nie mam czasu na to, aby błądzić, Panie, bo chcę, aby moje życie
i
życie mojego domu było, Panie, chwałą dla Ciebie.
O, tak,
dziękuję
wysłuchaj.
Ci, że to Ty jesteś moim Bogiem i jedynym i prawdziwym, który objawił się w moim życiu, Panie, i podniósł mnie zdrowo. Dziękuję Ci za to po tysiącu. I proszę, błogosławił Panie i chronił nas od wszelkiego zła i nieszczęścia, bo w Tobie jest moje zaopatrzenie, w Tobie jest wszystko, czego ja potrzebuję. Tobie oddaję cześć i chwałę. Niechaj będzie wywyższone Twoje imię.
Tak, Panie Boże. Amen. 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 Otwieraj, Panie Boże, nasze duchowe oczy, abyśmy widzieli Ciebie jeszcze jaśniej, jeszcze wyraźniej, jeszcze głębiej rozumieli, kim jesteś dla nas. Abyśmy umieli pochylać przed Tobą swoje kolana i serca, i wielbić Cię, Boże, za to, że jesteś jedynym Bogiem. Że jesteś wszystkim dla nas. W Jezusie Chrystusie. Amen.